charaktery zapraszają do wysłuchania audiobooka Jak budować dobry związek z szacunkiem do siebie i drugiej osoby. Wstępy opracowała Magdalena Kluszczyk. Czyta Danuta Podolak. Budowanie relacji opartych na szczerości, zaufaniu, bliskości to ogromne wyzwanie i śmiało możemy powiedzieć, że praca, która nigdy się nie kończy. Praca na całe życie. Bliskie relacje mogą nas wzmacniać, rozwijać, kształtować i pomóc nam wzrastać, ale tylko pod warunkiem, że o nie dbamy. Każdego dnia, niezależnie od pogody, z troską, szacunkiem i uważnością nie tylko na tego drugiego człowieka, ale też na siebie. Bo w związku z drugą osobą chodzi również o tę relację, którą mamy sami ze sobą. Ta praca zawsze zaczyna się od nas samych, czy tego chcemy, czy nie. To, co wnosimy do relacji, jest tak samo ważne jak to, co dzięki niej zyskujemy. Przechodząc przez lekcje, do których zaprasza nas z czułością i mądrością autorka Natalia de Barbaro, miałam z tyłu głowy słowa amerykańskiej psychoterapeutki Virginie Satir, zajmującej się terapią rodzin. Cytat, który dla mnie osobiście jest kwintesencją tego, czym jest zdrowa i dobra relacja, ale też trafnym i pięknym podsumowaniem tego, co możemy wynieść z tego programu. Chcecie kochać bez ucisków, doceniać bez osądzania, dołączyć do ciebie bez napierania, zaprosić cię bez żądania, zostawiać bez winy, wyrażać ocenę bez obwiniania i pomagać ci bez obrazy. Jeśli mogę mieć to samo od ciebie, wtedy możemy prawdziwie się spotkać i wzbogacać siebie nawzajem. Mam poczucie, że to prawdziwe spotkanie i wzbogacanie siebie nawzajem, o którym pisze Satir, wybrzmiewa w słowach Natalii de Barbaro bardzo mocno. W każdej z trzech przestrzeni, po których oprowadza nas autorka krok po kroku, otulonych niewidzialną i nierozerwalną nicią, przestrzeni rozmowy, wolności i serdecznej więzi. Możemy je traktować jako filary dobrej relacji, albo, nawiązując do wspomnianego cytatu, jako most do autentycznego spotkania i budowania siebie wspólnie. Spotykamy się nie tylko z tą drugą osobą, z którą tworzymy daną relację, ale spotykamy się również z tym, co w nas aktualnie żywe i prawdziwe. Autentyczność to nie cecha, którą posiadają nieliczni. To wybór. Mięsień, który wzmacniamy w praktyce tylko i wyłącznie. To od nas zależy. Od naszych decyzji i wyborów, czy odsłonimy siebie, czy powiemy o tym, co nas boli, czy podzielimy się tym, co czujemy, czy powiemy kocham lub tęsknię za tobą. Słuchając tych praktyk, będziesz mieć wiele okazji, żeby wybierać prawdę i odwagę. Co więcej, praktykowanie autentyczności uczy nas szacunku do siebie i do osób, z którymi idziemy przez życie, czy spotykamy na swojej drodze na krótki czas. Treści, którymi dzieli się Natalia de Barbaro, pytania i ćwiczenia, które zadaje, czule zapraszają do wzmacniania tego mięśnia i weryfikowania tego, co w nas prawdziwe, a co wyuczone. Sprawdzania, czy ta relacja, którą tworzymy, nas wzmacnia, czy okrada. I to nigdy nie będzie łatwy proces, ale bez wątpienia to praca, za którą możesz sama sobie później podziękować. Zmieniając siebie, możemy zmieniać świat, więc zacznijmy od tych relacji, które są dla nas najważniejsze, od nas samych i tej drugiej osoby, którą mamy u swojego boku. Przestrzeń rozmowy. Przestrzeń rozmowy, od której zaczynamy tę podróż ku dobrym relacjom, to przede wszystkim przestrzeń, w której mamy w sobie gotowość na spotkanie z drugim człowiekiem, na jego inność, na potrzeby być może tak różne od naszych, ale to również przestrzeń na samą siebie, w której uczymy się, jak mówić o tym, co dla nas ważne, o tym, czego my potrzebujemy i czego chcemy. Rozdział pierwszy. Przestrzeń rozmowy. Jak przygotować się do rozmowy z bliskimi na trudny dla nas temat?
Dzień dobry, Natalio.
Dzień dobry, Edyto.
Pytanie na dziś. Jak przygotować się do rozmowy z bliskimi na trudny dla nas temat?
No, chciałabym znowu zacząć od dobrej wiadomości. Właściwie wszyscy albo zdecydowana większość z nas ma taki precedens, to znaczy mieliśmy kiedyś dobrą, trudną rozmowę. Ja się czasami o to pytam uczestników szkoleń i to, co się powtarza, to jest taka prawidłowość, że mówią o rozmowie, która była bardzo często trudna na wejściu. W większości przypadków trudna, ważna rozmowa była w ogóle taką rozmową albo odwlekaną przez wiele, wiele miesięcy, czasami nawet lat. Była właśnie na wejściu bardzo trudna, a potem, mimo że różne się w niej pojawiały wyboje, to ostatecznie ustaliła się pewna taka norma równości, to znaczy stała się rzeczywiście wymianą między dwoma osobami, które mają, w których każda ma swój punkt widzenia. Przypomina mi się taki klasyczny rysunek, gdzie dwóch panów stoi naprzeciwko siebie, a pomiędzy nimi na ziemi jest narysowana taka wielka cyfra. Dla jednego, jeden z nich widzi szóstkę, drugi ten stojący naprzeciwko widzi dziewiątkę. No i widać, że się spierają. Spierają się jeden, chciałby, żeby tamten myślał, że dziewiątka, ten chciałby, żeby ten drugi myślał, że szóstka. Dobra rozmowa to jest taka, gdzie szanujemy to, że twoja dziewiątka to jest moja szóstka i odwrotnie. No i teraz z tą świadomością można się przygotować do rozmowy, którą często odkładamy, a która jest dla nas trudna. Wydaje mi się, że kilka jest rzeczy, które możemy zrobić bardzo konkretnych. Pierwsza z tych rzeczy to jest zdefiniowanie sobie celu tej rozmowy. To znaczy, czego ja naprawdę chcę, co ja chcę, żeby się w tej rozmowie wydarzyło. Może być tak, że tym celem jest na przykład, ja chcę, żebyś ty mnie usłyszała, albo ja się chcę dowiedzieć, jak ty masz, albo jedno i drugie. Może być celem zakomunikowanie, że coś jest dla mnie trudne. Może być celem zakomunikowanie jakiejś swojej decyzji, o której wiemy, że druga strona nie będzie nią zachwycona. Ważne, żeby sobie ten cel zdefiniować nie w taki sposób, że po tej rozmowie ty masz myśleć tak jak ja, bo to się po prostu nie wydarzy. Druga rzecz, która wydaje mi się ważna na etapie przygotowania trudnej rozmowy, to jest to, żeby zastanowić się, jaką intencję zakomunikujemy w tej rozmowie. To znaczy, jeżeli ja zaczynam rozmowę z tobą i ty nie wiesz, po co ona jest, a ja na przykład zaczynam od różnych takich rozmiękczaczy, które wydają mi się bardzo sprytne, pod tytułem, no cześć, jak się masz, a co tam w ogóle słychać, jak tam było na wakacjach, a siądź sobie tu, może ci herbatki zrobię, no to przez ten cały czas, kiedy ja de facto komunikuję, że coś tutaj kombinuję, no to druga strona zaczyna kminić, o co mi tak naprawdę chodzi. Alternatywą jest po prostu powiedzenie wprost i zakomunikowanie swojej intencji po to, żeby energia mojego rozmówcy nie szła w domyślanie się. Czyli ja mówię na przykład, słuchaj, potrzebuję z tobą porozmawiać, ponieważ chcę coś powiedzieć ci, coś, co jest dla mnie ważne, a czego ci od kilku tygodni nie mówiłam. Czyli definiujemy sobie cel, komunikujemy, czy przygotowujemy sposób zakomunikowania intencji. No i na etapie przygotowania do trudnej rozmowy warto też sobie zredagować po prostu to, co ja chcę zakomunikować. Czyli mogę na przykład powiedzieć, że mogę na przykład zredagować taki tekst. Potrzebuję ci powiedzieć o tym, że chcę, żebyśmy spędzali razem więcej czasu. Potrzebuję ci powiedzieć o tym, że chciałabym, żebyśmy dwa razy w tygodniu spędzili ze sobą wieczór na przykład. Albo mogę powiedzieć, chciałam ci powiedzieć o tym, że zadecydowałam, że przyjmuję tę pracę albo że nie przyjmuję tej pracy. Ważne, żeby ten komunikat wprost był właśnie wprost, był krótki, nie zajmował więcej niż minutę. No i komfort tego, który się przygotowuje, polega na tym, że może sobie to bardzo dokładnie zredagować. I ja nawet powiedziałabym, że można to przeczytać, a przynajmniej mieć przed sobą jakąś kartkę i też ujawnić to. Można powiedzieć swojemu partnerowi, partnerce, koleżance z pracy, bo przecież to nie musi być rozmowa wewnątrz związku, że słuchaj, no zastanawiałam się, jak to najlepiej powiedzieć, tu sobie przygotowałam, więc pozwól, że ci to przeczytam. Albo po prostu powiedzieć to. Ważne, żeby mówić wprost, żeby używać no, jak najmniejszej koniecznej ilości słów. Nie? Czyli mamy cel, mamy zakomunikowaną intencję, mamy przygotowany ten komunikat. No i teraz w kolejnym kroku, to co wydaje mi się ważne na etapie takiego mentalnego przygotowania, to jest, żeby zrobić miejsce na protest. To znaczy jest bardzo prawdopodobne, że druga strona, która nie miała czasu się przygotować do tej rozmowy, bo to myśmy się przygotowywali, która miała tylko tyle czasu, ile minęło od początku, że zbudowała w sobie jakiś rodzaj defensywy. No bo jeżeli ta rozmowa jest trudna dla mnie, to jest bardzo możliwe, że jest też trudna dla drugiej strony. I warto zrobić na ten protest miejsce. To znaczy, to się w psychologii nazywa efektem uodpornienia, że jeżeli wiemy, że coś się wydarzy, to działa na nas słabiej. Czyli zrobić sobie taki efekt uodpornienia, czyli okej, ja powiedziałam swoją kwestię, a teraz jest czas, żebyś ty zaprotestował, czy żebyś ty zaprotestowała. Oczywiście nie mówimy tego tymi słowami, ale mamy taką wewnętrzną na to zgodę. Jeżeli ten protest się nie wydarzy, no to spoko, ale na wypadek, gdyby się wydarzył, kluczowe wydaje mi się, żeby nie wejść w taki ping-pong, że ja powiem na przykład potrzebuję, żebyś był więcej w domu, a na to usłyszę, ale przecież ja to wszystko robię dla rodziny, a ja na to powiem, tak, dla rodziny robisz, to a w ogóle się z tą rodziną nie widzisz i tak dalej. Nie, to jest bez sensu, bo wtedy przekształcamy rozmowę w jakiś rodzaj gry, ping-ponga, jakiejś rozgrywki, która po prostu niczego